i siostry. Gdy tak zastanawiałem się nad tematem dzisiejszej usługi, kilka dni temu byłem w domu, w naszym pokoju gościnnym, siedziałem na kanapie i słuchałem sobie muzyki na YouTubie i puściłem sobie taką piosenkę, którą zasugerowała mi karta na czasie, zespołu Cześć, Zginam swe kolana w wersji akustycznej. I wcześniej tej piosenki nigdy nie słyszałem i tak zacząłem ją słuchać pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz i tak mocno do mojego serca zaczęły dochodzić słowa, które są zawarte w refrenie tej piosenki i chciałbym teraz przeczytać te słowa. Chwała Bogu, który może więcej, więcej niż prosimy i myślimy, On może wszystko. I tak się stało, że dzisiejszym tytułem usługi właśnie między innymi będą te słowa z tego refrenu i chciałbym zatytułować tą usługę Ten, który może więcej, więcej niż prosimy i myślimy. I część z Was być może się już domyśla, co to są za słowa. Są to słowa, które apostoł Paweł używa, zwracając się do zboru w Efezie, więc chciałbym, abyśmy teraz otworzyli nasze Biblię i przeczytali fragment z listu świętego Pawła do Efezjan. Będzie to 3, wiersz 20. List do Efezjan, 3, wiersz 20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Podoba mi się też przekład z Biblii Tysiącletniej, gdzie tutaj jest użyte słowo nieskończenie. I chciałbym właśnie przez pryzmat tego listu świętego Pawła do Efezjan, konkretnie tego jednego wierszu, odnieść się do takich dwóch historii. Jednej historii, która będzie dotyczyła pewnego króla judzkiego i druga historia będzie taka bardziej współczesna, bliższa nam, dotyczyła takiego wydarzenia, być może takiej sytuacji, która miała miejsce w życiu pewnego pastora. I to co bym chciał, to jeżeli nic nie zapamiętacie z tej dzisiejszej usługi, to żeby właśnie ten wiersz 3:20 pozostał w waszym sercu. I chciałbym na początku podzielić się historią pewnego króla. I jest to historia króla Hiskiasza. Otwórzmy nasze Biblię. Jest to historia, która jest zawarta w drugiej Księdze Królewskiej. I będziemy czytać od 18 rozdziału wiersze od 1 do 12. 18 rozdział, wiersze od 1 do 12. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. On to pobił Filistyńczyków aż do Gazy i jej okręgów, od wieży strażniczej aż do grodu warownego. W czwartym roku panowania Hiskiasza, był to zaś siódmy rok panowania Ozeasza syna Eli, króla izraelskiego, wyruszył Salmanasar, król asyryjski, na Samarię i obległ ją. I zdobył ją po upływie 3 lat. W szóstym roku panowania Hiskiasza, był to zaś dziewiąty rok panowania Ozeasza, króla izraelskiego, Samaria została zdobyta. Potem uprowadził król asyryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam, w Halach i nad Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich, za to, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego, swego i przekroczyli jego przymierze, a tego wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali i nie czynili. Hiskiasz jest też znany pod innym imieniem, jest używane jego też drugie imię, którym jest Ezechiasz. I w tych pierwszych 6-7 wierszach 18 rozdziału możemy dokonać takiej charakterystyki, kim był król Hiskiasz, jakie było jego serce i jaką miał relację z Panem. Dowiadujemy się tutaj w tym drugim wierszu, że tak naprawdę był bardzo młodym królem, który dość szybko objął panowanie w wieku 25 lat. I to, co jest istotne i to, co jest bardzo ważne, podkreśla to ten trzeci wiersz. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. Jest tutaj porównany z sercem, które miał do Pana, tak jak Dawid, który był też blisko Pana i miał takie ochocze serce dla Niego. I ten czwarty wiersz mówi nam o tym, że był on takim, można powiedzieć, reformatorem religijnym, gdyż wcześniej podczas rządów jego ojca prowadził on rządy, które były skierowane na bałwochwalstwo. Juda odeszła od Boga i skierowała swoje oczy na inne bóstwa, ale tutaj właśnie Hiskiasz postępował zupełnie wręcz przeciwnie. Jego serce spowodowało to, że zniósł te świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i też rozkruszył węża miedzianego. Piąty wiersz daje nam taką szczególną informację. Można powiedzieć, podkreśla jego bliskość, ten zapał, którym się kierował właśnie dla Pana. Mamy tą informację tutaj, że na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów, ani w gronie jego poprzedników. I przechodząc dalej w następnych fragmentach naszego tekstu, Boże Słowo nam podkreśla to, że był on właśnie przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego. I dlatego też między innymi wszystko po prostu to, co robił Hiskiasz, Bóg był z nim i po prostu pobłogosławił mu w każdym jego przedsięwzięciu. Między innymi w tym, że postanowił on zbuntować się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. I można powiedzieć, że bardzo szybko Asyria budzi się tutaj, w tym stanie. I król Sancheryb, dalej możemy się dowiedzieć, wyrusza do Judei i postanawia podbić wszystkie zbrojne grody w Judei. I to mu się udaje. I Hiskiasz w tym momencie tak jakby próbuje wyprzedzić jakiś następny krok Sancheryba i wysyła do niego takie poselstwo, w którym po prostu mówi, że zgrzeszył i chciałby się poddać jego woli. I zaproponował mu, że to wszystko, co zostanie na niego nałożone przez Sancheryba, on to po prostu spełni. I tak też się po prostu dzieje, że Sancheryb postanawia wykorzystać to i nakłada taki wysoki haracz na Hiskiasza w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. To wszystko powoduje, że Hiskiasz musiał się na dobrą sprawę pozbyć dosłownie całego srebra, które znajdowało się w świątyni Pana, a także i w skarbcach domu królewskiego. A mało to, ponadto mamy taką informację w 16 wierszu 18 rozdziału, że kazał zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. I można byłoby powiedzieć, że w tym momencie sprawa jest rozwiązana. Rozeszło się tak jakby po kościach. Król asyryjski odebrał ten haracz i Jerozolima i Judea będą już teraz spokojne i nic im nie grozi. Lecz niestety tak się nie dzieje. Sancheryb postanawia wysłać na Jerozolimę 3 swoich dowódców, także z wojskiem asyryjskim. I chciałbym tutaj się skupić na jednym z tych dowódców, którym był wódz Rabszake i pewnie kojarzycie tą postać. Możemy sobie wyobrazić właśnie tą sytuację, gdy wojska asyryjskie już stoją pod murami Jerozolimy i tam dochodzi do takiej sytuacji, gdzie Rabszake postanawia przemówić jako dowódca tych wojsk. I on w tym momencie zaczyna mocno szydzić z Boga Izraela. Tak naprawdę szydził też z Hiskiasza, szydził także i z Judejczyków. Próbował dosłownie, można powiedzieć, podważyć Boży autorytet jako tego, który miał być ostatnią deską ratunku dla Izraela. Dochodzi do takiej sytuacji, gdzie śmieje się po prostu z Hiskiasza. Mówi, nawet jeżeli w tym momencie ofiarowałbym tobie 2000 koni, to ty najprawdopodobniej nie posiadasz 2000 jeźdźców, którzy mogliby dosiąść po prostu tych koni. I próbuję tutaj pokazać Hiskiaszowi, że przede wszystkim jest zdany tylko i wyłącznie na siebie, że nawet Bóg nie może go wyrwać z tej sytuacji. Przemawia do niego w taki sposób, mówiąc, że te wszystkie plemiona, te wszystkie narody, które zostały podbite przed Jerozolimą, też posiadały swoich bogów. I żaden z tych bogów nie był w stanie wyratować po prostu swojego plemienia, swojego narodu przed ręką króla asyryjskiego. I Hiskiasz po tych słowach, można powiedzieć, nie załamuje się. Ale to, co robi Hiskiasz, jest czymś bardzo dobrym, co mógł zrobić w tej chwili, czyli polega cały czas na Panu. Jego serce, pomimo tak trudnego położenia, tak dramatycznej sytuacji, było ciągle niewzruszone i skierowane na Pana. To w nim oczekiwał po prostu ratunku z tej sytuacji. I Hiskiasz udaje się do świątyni, tam po prostu poprosił, aby przysłano do niego proroka Izajasza, który miał się pomodlić za resztkę, która jest właśnie w Jerozolimie. I możemy przeczytać wiersze, które są zawarte w 19 rozdziale, od 7 do 9 wiersza. To jest odpowiedź, którą dostaję. Oto ja natknę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. A gdy Rabszake powrócił, zastał króla asyryjskiego walczącego przeciwko Libnie, słyszał bowiem, że wyruszył z Lakisz. Na wiadomość o Tyrhace, królu etiopskim, która brzmiała, oto wyruszył, aby walczyć z tobą. Ponownie więc wysłał posłów do Hiskiasza z takim poleceniem. No i właśnie mamy tutaj tą odpowiedź. Bóg powiedział, nie bój się, nie lękaj się, ja natchnę właśnie Asyryjczyków, którzy po prostu wrócą do swojej ziemi. I tak się też stało, gdy Rabszake właśnie powrócił, zastał swojego króla, którym był Sanheryb, w walce przeciwko Libnie. I dalej jest to, o czym właśnie mówił Bóg, na tą wiadomość o Tyrhace, królu etiopskim, gdyż on chciał po prostu wyruszyć, aby walczyć z nim. Rabszake musiał pozostać w swojej ziemi i musiał po prostu znowu wysłać listy do Hiskiasza, które były, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego samego wystąpienia, którego dokonał wcześniej. Znowu po prostu chciał wymusić na Hiskiaszu, aby poddał po prostu Jerozolimę. I dochodzi tutaj do takiej sytuacji, że Hiskiasz dalej, ufając Bogu, opierając się tylko i wyłącznie na Nim, polegając cały czas na tym, że może on go po prostu wyratować z tej trudnej sytuacji, znowu przybiera taką drogę i udaje się do świątyni. W świątyni po prostu przedkłada przed Panem ten list, który dostał i modli się, aby Bóg potrafił go wyratować z tej sytuacji. I tutaj Izajasz dostaje słowo od Boga, z którym się dzieli z Hiskiaszem. Możemy dowiedzieć się tego w 19 rozdziale. Przeczytamy teraz wiersze od 32 do 34. 19 rozdział wierszy od 32 do 34. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I gdy tak zastanawiałem się nad tą sytuacją, pomyślałem sobie, że Boża odpowiedź jest po prostu niesamowita. I czytając już końcowe trzy wiersze tego rozdziału, możemy się dowiedzieć następujących rzeczy. Wiersze od 35 do 37. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano, oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. To też Sanheryb, król asyryjski, zwinął obóz. wóz i wyruszywszy, powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go Adramelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Asarhadon. I jakbyśmy tak na chwilę zatrzymali się nad tą sytuacją i spróbowali po prostu przeanalizować to położenie, w którym znalazł się Hiskiasz. I nie wiem, czy bym mógł, ale próbowałem się tak wcielić w postać Hiskiasza i wyobrazić sobie to wojsko asyryjskie, które jest po prostu już przed Jerozolimą. I z takiego ludzkiego punktu widzenia myślę, że była to sytuacja totalnie bez wyjścia. Myślę, że była to sytuacja zupełnie dramatyczna, z której nie było tak jakby pozytywnego wyjścia. I pomimo tego oblężenia, do którego doszło, nie dość, że właśnie wystąpił Rabszake, który tak naprawdę w tych swoich szyderczych słowach spowodował, że myślę, dość niskie morale, które już panowało w Jeruzalemie, które mogło już panować w ludzie, spadło tak naprawdę do zera. On próbował zasiać przede wszystkim taki zamęt, niepokój, ogrom strachu i paniki w sercach Judejczyków. I tak patrząc na Hiskiasza, zastanawiałem się, czego on oczekuje tak naprawdę od Pana. Czy zastanawiał się nad tym, w jakiej formie, w jaki sposób Bóg może go wyrwać z tej sytuacji. I wiecie, te wersety, które czytaliśmy przed chwilą, dla mnie są czymś niesamowitym, bo myślę, że Hiskiasz nie spodziewał się tak cudownego Bożego działania. Ja myślę, że tak naprawdę sposób, w jaki Bóg wyratował Hiskiasza i jego lud, był totalnie po prostu niemożliwy i nie do przewidzenia dla króla Hiskiasza. Tak mocno dotykają mnie te wersety, które właśnie mówią o tym, że Pan nie pozwolił, aby Asyryjczycy wystrzelili swoje strzały. Nie pozwolił, aby oni po prostu użyli swoich tarczy. Nie pozwolił, aby usypali jakieś szańce. I to, co jest po prostu niesamowite, gdy zastanawiałem się nad tą sytuacją, jakbym był właśnie na tym położeniu króla Hiskiasza, to jak długo mury Jerozolimy mogłyby wytrzymać, jak długo starczyłoby nam wody, jedzenia, czy potrafilibyśmy walczyć dzień, dwa, tydzień, może miesiąc. Takie miasta jak Jerozolima to nie były takie byle jakie malutkie miasteczka, one były obwarowane i tak jak wcześniej czytaliśmy, gdy padła Samaria, ona potrafiła utrzymać się aż 3 lata. Ale widzicie, obietnica Pana jest ogromna, ona jest po prostu wielka i ta ingerencja była na tyle duża, że on zsyła swojego anioła, który zabija 185 tysięcy wojowników. I myślę, że Hiskiasz tego nie przewidział, że Bóg może zareagować w tak cudowny, ponadnaturalny sposób. I czasem właśnie tak się zdarza w naszym życiu jako chrześcijan, jako osób wierzących, że mamy, można powiedzieć, jakiś odbiór Boga, odbieramy go w jakimś stopniu i można powiedzieć, spodziewamy się jego działania w takim ściśle określonym celu, próbujemy przewidzieć naszym rozumem, jak on mógłby w danej chwili zadziałać, ale ta historia pokazuje mi, że często nie warto tego robić, bo Bóg nie jest takim Bogiem, który działa szablonowo, standardowo. On działa niestandardowo. On nie działa tak, że możemy go wziąć po prostu przez kalkę i przez papier odbić i tak samo zadziała w życiu pastora, w moim, w życiu Jacka czy Łukasza. On jest Bogiem, który po prostu przed nim nie ma żadnych niemożliwych rzeczy, co pokazuje nam ta historia. I druga historia, do której chciałbym się odnieść, o której wspominałem już wcześniej, jest historią pewnego pastora. Jest to historia pastora Joachima Lundquista. Jest to pastor kościoła Word of Life, czyli Słowa Życia w Szwecji. I tak się składa, że na początku października wraz z pastorem Januszem, bratem Korneliuszem Kaletą, Łukaszą Moraszką i moim młodszym bratem Kubą byliśmy w kościele Chrześcijańska Społeczność Północ u pastora Zaręby na takiej bardzo ciekawej konferencji dotyczącej kościoła. Nosiła ona nazwę Kościół na Placu Budowy I nie ukrywam, pierwszy raz byłem w tak dużym kościele i była to dla mnie taka Boża łaska i przywilej, że w takim super składzie mogliśmy pojechać do Warszawy. Pierwszy raz byłem właśnie w takim kościele, mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje no, zgoła o wiele większy kościół niż nasz, jak to wygląda od tej strony logistycznej, od tej strony administracyjnej i nie ukrywam, ale byłem pod dużym wrażeniem i co jakiś czas też słucham po prostu sobie jakichś rzeczy, które są udostępniane na ich kanale YouTube'owym i tak się składa, że pod koniec października miały tam takie miejsca, miały tam miejsce takie wydarzenie osobiste Dni Odnowy. I można powiedzieć, że był to taki cykl spotkań właśnie z pastorami z Skandynawii, przeznaczony dla pastorów, dla liderów, a także i dla wolontariuszy, którzy chcą działać w kościele. I gdzieś o tym wiedziałem, ale zacząłem pisać pracę kolejną już na seminarium i tak się troszeczkę zamotałem i zapomniałem o tym i gdy piszę pracę, dostaję SMS-a od mojej mamy, słuchaj Błażej, zaraz u Zaręby będzie się dzielił taki pastor, zobacz na te osobiste dni odnowy, może coś po prostu weźmiesz dla siebie. No i tak sobie pomyślałem, no fajnie, no dobra, może z tego skorzystam i odpaliłem sobie właśnie kanał na YouTubie i właśnie dzielił się taką pewną historią ten pastor i chciałbym ją teraz przytoczyć. Mają oni taki zwyczaj, że co roku wysyłają grupę swojej młodzieży, jest to około od 100 do 150 osób w tak zwany Euro Tour, czyli można powiedzieć jest to takie tournée po Europie, gdzie ci młodzi ludzie przygotowują się przez cały rok do głoszenia i zwiastowania Ewangelii w taki innowacyjny sposób. Jest to połączenie takiego przedstawienia właśnie z zwiastowaniem Ewangelii, z tańcem, z piosenkami i z wszelkiego rodzaju multimediami. I tak to właśnie wygląda, że co roku oni wyjeżdżają, jeżdżą po całej Europie, jeżdżą do kościołów, które je zapraszają, do tych miast, tam korzystają z przeróżnych scen na otwartym powietrzu i dzięki temu mogą właśnie zwiastować tą Bożą Ewangelię. I ten pastor powiedział, że wiele, nawet setki młodych ludzi, ogólnie ludzi się nawraca przez pryzmat właśnie tego sposobu zwiastowania Ewangelii. I gdy tak przygotowali się znowu do tej kolejnej edycji tego Eurotouru, był on w swoim domu, na dobrą sprawę wszystko już było przygotowane, za kilka miesięcy już mieli wyruszyć. Nagle słyszy takie pukanie do drzwi. I to było bardzo charakterystyczne pukanie, bo było ono takie gorączkowe i głośne. Od razu wiedział, pomyślał sobie, to najprawdopodobniej jest jakaś młoda osoba. Gdy otworzył drzwi, zobaczył taką młodą dziewczynkę, która miała 14 lat. I przyszła ona do niego z taką niesamowitą wieścią. Powiedziała, pastorze, wpadłam na najlepszy pomysł na świecie. Gdy znowu będzie ten Eurotour, pomyślałam sobie, że zrobimy koncert ewangelizacyjny w Disneylandzie w Paryżu. I wiecie, on był taki szczery w tym, co mówił. Bardzo mi się podobało to, jak on się mocno otworzył. Pokazał takie swoje emocje i po prostu taką szczerość serca. Powiedział, w głowie sobie tak pomyślałem, na pewno się to uda. Tak, w Disneylandzie będą chcieli, aby wystąpić u nich właśnie ze zwiastowaniem Ewangelii w formie koncertu. No i ta dziewczynka powiedziała, pastorze, będziesz się o to modlił? I on tak, wiecie, z takim uśmiechem, tak się patrzył i tak nie skomentował tego. I w momencie, kiedy ona wyszła i te drzwi się po prostu zamknęły, dosłownie, tak jak on to powiedział, zacytuję to, postaram się tak samo, ten koncert w Disneylandzie już był w połowie drogi do kosza. On po prostu powiedział, że nawet się nie zastanowił nad tym przez sekundę i w ogóle tego nie przeanalizował. I jak ta dziewczynka poszła, oddaliła się, od razu usłyszał w swoim sercu taki głos Ducha Świętego i zapytał się on, co się z tobą stało, że stałeś się taki pyszny? Dlaczego nie przemyślałeś tego, że ten młody posłaniec może przynosić coś, co jest moją wolą, co jest dla ciebie. Dlaczego zbagatelizowałeś go ze względu na ten wiek? No i ten pastor tak humorystycznie powiedział, okej, to ja biorę ten pomysł z powrotem do kosza, wraca on, Boże, przepraszam i w takim bądź razie zastanowię się, co możemy z tym zrobić dalej. No i on tak troszeczkę humorystycznie opowiadał, wiecie, no to co mu przyszło do głowy, no to, że jedyną jakąś taką drogą, z którą mógłby po prostu podjąć jakieś działania, to najprawdopodobniej jest to, aby tam zadzwonić. I z jednej strony wiedział, no muszę tam zadzwonić, teraz już mam tą Bożą odpowiedź, że coś się dzieje, coś się szykuje, ale z jednej strony nie chcę. I on po prostu wykręcił ten numer, zadzwonił do tego Disneylandu i usłyszał taką kobietę i on mówi, cześć, ja jestem pastorem ze Szwecji i mam takie pytanie, chcielibyśmy u was zorganizować chrześcijański koncert ewangelizacyjny. No i tą panią, można powiedzieć, trochę zamurowało. Powiedziała, że jeszcze nikt nie zadzwonił do Disneylandu z takim pytaniem i po prostu powiedziała, że potrzebuje trochę czasu i najprawdopodobniej do nich oddzwonią. No i ten pastor powiedział, jak już się rozłączył, okej, zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, zadzwoniłem, najprawdopodobniej to, że oni do mnie oddzwonią, oznacza, że nie oddzwonią już nigdy. I okazało się, że Bóg miał zupełnie inny plan. I być może to, o czym jeszcze pastor Joachim nie myślał, ani o co się nie modlił, w najbliższej przyszłości mogło się to stać faktycznym i realnym planem dla jego życia, dla życia tych młodych ludzi, których on wysyła na ten Eurotour. I wiecie, co się stało? Po tygodniu ta pani z Disneylandu oddzwoniła z taką informacją, słuchajcie, ten filmik promo, który nam przesłaliście, jak wygląda to zwiastowanie Ewangelii, zrobił na nas ogromne wrażenie. Chcielibyśmy was zaprosić do Paryża, do Disneylandu i dajemy wam 15 minut na najmniejszej scenie Kubusia Puchatka. Czy w to wchodzicie? Jasne, bierzemy to, wchodzimy w to. I oni tam się znaleźli i tak się stało, że na te 15 minut tego występu zgromadziła się pewnego rodzaju kadra, która tam zajmowała jakieś tam wyższe stanowiska, a także inni pracownicy i byli pod ogromnym wrażeniem tego wystąpienia. Bardzo im się to podobało i ku zdziwieniu pastora zaprosili ich ponownie na następny raz, dając im 30 minut, przenosząc ich na jeszcze większą scenę. I można powiedzieć, że już to było czymś takim Bożym wow, czymś niezwykłym. Ten posłaniec, którym była 14-letnia dziewczynka, na początku mogło się okazać, że ten plan legnie w gruzach, ale Bóg pokazał, że jednak Jego wolą jest to, aby to się po prostu spełniło. I to, co się dzieje po tym drugim występie w Disneylandzie, to to, że oni byli jeszcze bardziej zachwyceni i zapraszałem ich na kolejny raz. I tym razem zaproponowali im coś największego. Dajemy wam 45 minut na największej scenie w Disneylandzie. I można powiedzieć właśnie z ludzkiego punktu widzenia jest to coś niemożliwe. I gdy odniesiemy to przez pryzmat tego pierwszego wierszu, który czytaliśmy w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 20 wierszu, który mówił nam o tym, że temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, o co prosimy i o czym myślimy. Ponad wszystko, o co prosimy i o czym myślimy. Myślę, że na początku pastor Joachim nie zdawał sobie sprawy, że Bóg ma tak ogromny plan dla niego, dla jego kościoła, dla tych młodych ludzi i można powiedzieć taki mały włos, i to wszystko ległoby w gruzach, ale Bóg zainterweniował w cudowny sposób. I chciałbym z tymi dwiema historiami, zgoła zupełnie innymi, zostawić was dzisiaj. I właśnie w tym naszym życiu chrześcijańskim czasem zdarza się tak, że tak naprawdę biorąc niektóre rzeczy na nasz rozum, ograniczamy możliwość Bożego działania w naszym życiu. Czasem za bardzo próbujemy to rozważyć przez rozum, zamiast to, aby całkowicie zdać się tylko i wyłącznie na Niego, w jaki sposób On może rozwiązać sytuację, w której się znalazłeś. Dlatego jeszcze raz chciałbym was zostawić z tym wierszem. Jeżeli zapomniecie treść całej usługi, Efezjan 3:20, niech będzie tym, co dzisiaj zapamiętacie z tej usługi. Chwała Bogu. Amen.